Rodzice dzieci cierpiących na ciężkie alergie apelują za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich o naprawę przepisów dotyczących podawania adrenaliny w przedszkolach. To dlatego, że obecnie nie ma regulacji, które zobowiązywałyby wychowawców do podawania leku. Rodzice obawiają się więc, że w sytuacji zagrożenia życia dziecko może pozostać bez opieki, a jak bardzo może być to niebezpieczne, to już pytanie do mojego i Państwa gościa. A jest dziś razem z nami profesor Bolesław Samoliński, alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przewodniczący Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzień dobry, panie profesorze. Witamy na antenie Radia Nowy Świat po krótkiej nieobecności.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
Panie profesorze, no to zacznijmy od tego, jak to naprawdę jest, kto uczniowi i przedszkolakowi, który dozna wstrząsu anafilaktycznego, może podać adrenalinę? Czy jest taka osoba w szkole, czy jest taka osoba w przedszkolu?
No, ten, kto jest najbliżej, bo tutaj liczą się minuty. I to jest najważniejsza rzecz. Tutaj nie ma czasu na to, żeby wzywać pogotowie, żeby szukać osoby kompetentnej. To musi być osoba, która się znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie. No, w przypadku dzieci powinien to być opiekun, czy na terenie przedszkola, czy na terenie szkoły. A więc nauczyciel w tym wypadku, czy przedszkolanka. Te osoby powinny mieć tę kompetencję podania leku, który jest lekiem jednak iniekcyjnym, czyli podawanym w formie zastrzyku, a te osoby nie są profesjonalistami ochrony zdrowia. No i to oczywiście tworzy dosyć skomplikowany węzeł gordyjski.
No właśnie, bo Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się uregulować kwestię podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom w szkołach w projekcie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale chyba zapomniało o przedszkolach i rozumiem, że stąd bierze się problem.
Tak, no niestety to się może zdarzyć w każdym przedziale wiekowym. Od pierwszych wręcz miesięcy życia, aż po późną starość. Więc tu nie ma takiego przedziału wiekowego, który mógłby być wyłączony z tej troski o to, że w sytuacji, w której dochodzi do anafilaksji, trzeba podać adrenalinę. Więc zdecydowanie jestem zwolennikiem, żeby przedszkolaki też były uwzględnione w tej ustawie.
Jak ważna jest ta adrenalina w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, panie profesorze, i jak ważne jest to szybkie podanie? Pan już wspomniał, że chyba jak najszybsze.
To jest jedyny lek, który ratuje życie. Nie ma innego leku, który ratuje życie w anafilaksji. Wszystkie leki przeciwalergiczne działają za wolno i nie do końca kompetentnie, dlatego że lek adrenalina nie jest lekiem przeciwalergicznym. Jest lekiem, który zapobiega zjawiskom, które wywołuje alergia w organizmie, a tym zjawiskiem najbardziej niebezpiecznym jest bardzo duże rozszerzenie naczyń krwionośnych i my wiemy, że mamy około 5 litrów krwi w organizmie i łożysko naczyniowe wypełnione musi być tymi 5 litrami, ale jak to łożysko się powiększy o 50%, czasami nawet dwukrotnie, no to tej krwi jest stanowczo za mało i co się dzieje? Przede wszystkim niedotleniony jest mózg, a mózg po 3 minutach niedotlenienia traci swoje funkcje i to jest pierwsze ryzyko. Drugie, niedotleniane są tkanki na obwodzie w organizmie i przestają pracować, a podstawową tkanką, która w tym momencie musi pracować, jest oczywiście mięsień sercowy. No muszą pracować mięśnie płuc, żeby wciągać i wypuszczać powietrze z tych płuc, czyli muszą dostarczać tlen. Jeżeli to wszystko nie będzie miało sprawnego układu krążenia, który dostarcza ten energetyczny substrat, jakim jest tlen, no to wszystko się zacznie powoli zatrzymywać i dynamika tego jest nieprawdopodobna. To już w ciągu paru minut może dojść do utraty przytomności. No zwykle dzieje się to trochę dłużej, w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut, ale znamy przypadki, gdzie od chwili kontaktu z alergenem do momentu, kiedy doszło do utraty przytomności i groźnych dla życia zjawisk w organizmie, mijały minuty.
Panie profesorze, no ale wychowawcy w przedszkolach mówią tak, nie mamy uprawnień do podawania adrenaliny. Co więcej, nie mamy uprawnień do podawania niektórych leków. Jeśli się zgodzą, to jak rozumiem, biorą odpowiedzialność za jakiekolwiek powikłania.
Według mojej wiedzy przepisy mówią, że nie wolno podać leków recepturowych. wynikałoby z tego, że leki nierecepturowe mogą być podane. Dlaczego o tym wspominam? No bo takim lekiem przeciwalergicznym jest tabletka leku przeciwhistaminowego, którą może być, taka tabletka w każdym przedszkolu, w każdej szkole, może być dostępna i bez pielęgniarki też nauczyciel mógłby podać. Nie ma tam specjalnych ryzyk. To jest jedna uwaga.
Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Czy ta tabletka mogłaby w jakikolwiek sposób zastąpić adrenalinę, o której pan wspomniał przed chwilą? Nie.
Nie. Niestety nie. Ona jest lekiem wspomagającym, blokuje pewno tempo rozwoju reakcji. Blokuje nawet tą reakcję, ale tylko wtedy, kiedy jest wcześniej podana. No a nikt się nie spodziewa, że ta reakcja anafilaktyczna wystąpi w danym momencie, więc nikt profilaktycznie nie zażywa takiego leku. Natomiast już w trakcie anafilaksji te leki działają, te tabletki przeciwalergiczne działają stanowczo za wolno, żeby można było na nich opierać ratowanie życia takiego pacjenta.
To w kontekście tego, co mówią wychowawcy, że boją się odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania. Jak technicznie wygląda to podanie tej adrenaliny? Zmierzam do tego, czy w przypadku braku jakiejkolwiek wiedzy, jak to zrobić, można drugiemu człowiekowi zrobić jakąkolwiek krzywdę?
Dzisiaj mamy takie bardzo nowoczesne narzędzia, nazywają się autostrzykawkami i polegają na tym, iż trzyma się je tak jak nóż, uderza się taką strzykawką w udo, najlepiej w takie boczno przyśrodkowe pole, czyli tak jakby pod kątem od strony dłoni, w sposób naturalny ją układając, uderzamy w to udo i co się dzieje? Z tej autostrzykawki wyskakuje igła i jest uruchomiony samoczynnie tłok, który wciska tą adrenalinę do mięśnia czworogłowego uda, czyli właśnie w to miejsce, które opisałem przed chwilą. To jest bardzo proste w użyciu. To każdy może się nauczyć, nawet patrząc w internecie, jak to się robi, a więc nie jest konieczne jakieś osobiste szkolenie. Ale oczywiście, gdyby takie szkolenia były potrzebne, to Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest otwarte, żeby takie szkolenia przeprowadzić na terenie szkół, nauczyć, czy przedszkolanki, czy nauczycieli, żeby tej obawy nie było, tak, jak się zachować.
Bo rozumiem, że na obecnym etapie takich szkoleń nie ma, panie profesorze.
No nie może być ich nawet dlatego, że oni, że to jest prawda, no nauczyciele nie mają prawa podawania tych leków i no jeżeli nauczyciel poda taki lek, zrobi to na własną odpowiedzialność, no ja bardzo bym go pochwalił za to, że podjął się podawania tej adrenaliny w tak dramatycznej sytuacji, jaką jest wstrząs anafilaktyczny, no bo on pewnie dzięki temu w takiej sytuacji ratuje dziecku życie.
Ale jednocześnie to jest jego odpowiedzialność.
Tak, ale on niestety bierze na siebie odpowiedzialność. No i może być tak, a my już w medycynie takie przypadki znamy i one dotyczą nie tylko opiekunów, ale też i nas, lekarzy, pielęgniarki, gdzie no, rodziny pacjentów skarżą, że ktoś naraził na utratę zdrowia. Nawet tej utraty zdrowia nie było, ale było narażenie na utratę zdrowia. Więc niestety mogą się spodziewać ze strony osób, które nie mają do tego jakiś inny stosunek, tak? Nie do końca doceniają wagę tego, co robi ten nauczyciel, ratując dziecku życie. Nie, i zajmują dokładnie odwrotną postawę wobec jego zachowania, no mogą mu narobić sporo kłopotów. I dlatego nauczyciel może nie chcieć tego robić, dopóty, przynajmniej dopóki prawnie nie wyposaży się go w taką możliwość, żeby jednak dokonał tego aktu podania adrenaliny.
Panie profesorze, a jaka jest definicja udzielania pierwszej pomocy, tej procedury ratunkowej? I też pytam nie przez przypadek, bo Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich pisze, że podawanie adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego nie mieści się w zakresie pierwszej pomocy. Dlatego Ministerstwo Zdrowia analizuje rozszerzenie tej definicji.
Bo pierwsza pomoc ogranicza się do zabezpieczenia czynności życiowych, a nie podawania leków. I to jest ta różnica, tak? Czyli musimy zadbać o drożność dróg oddechowych i oddech, a więc rozpocząć sztuczne oddychanie i ewentualnie uciskowy masaż serca. I to są te czynności, które może. W przypadku krwawienia to jest oczywiście założenie opaski uciskowej lub generalnie uciśnięcie miejsca, w którego ta krew się wydobywa. Ale dalsze czynności już może podjąć tylko sprofesjonalizowany personel, głównie myślimy o ratownikach medycznych, pielęgniarkach, no i oczywiście o lekarzach.
To teraz już wiem, skąd te wątpliwości nauczycieli, wychowawców. Minister zdrowia poinformował też, że wystąpił właśnie do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego o opracowanie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami przewlekle chorymi podczas pobytu w szkole. Co by pan sugerował, panie profesorze, jako alergolog właśnie? Jakie zalecenia z pana strony, jakie wytyczne by pan wskazał, jeżeli chodzi o te kwestie?
Po pierwsze, my jesteśmy zachwyceni, że minister podjął ten temat, bo my ten temat prezentujemy już od wielu lat. Od wielu lat mówimy o tym, że jest potrzeba modyfikacji prawa obowiązującego w tym zakresie ze względu na dobro pacjentów. Niestety napotykaliśmy się na takie węzły, prawne węzły gordyjskie. Tak? Mhm. Dla lekarza to jest oczywiste, dla prawnika nagle okazuje się to skomplikowane. No i nie mogliśmy się przebić przez to. I faktycznie dostaliśmy taką ofertę jako środowisko alergologiczne. Co ciekawe, minister zapytał nie tylko o tą adrenalinę. Generalnie, co powinno być w aptece szkolnej, i co powinno się podać pacjentowi w przypadku, kiedy występują u niego jakieś określone dolegliwości związane z alergią. Mm-hmm. No tu myślimy nie tylko o anafilaksji, myślimy o napadzie duszności w przebiegu mm-hmm. astmy. To jest bardzo poważne schorzenie. Następnie no, w porze letniej uczniowie są narażeni na duże stężenia pyłków kwitnących drzew czy traw. I mogą podczas lekcji przy otwartych oknach mieć napady kichania, uzawienia. One są tak nieprzyjemne i tak potrafią być intensywne, że eliminują możliwość uczestnictwa ucznia w takiej lekcji. No więc też możemy takie rekomendacje przygotować i przygotowaliśmy. To bardzo proste są rzeczy. Należy podać tabletkę leku, który zresztą nie jest koniecznie dostępny na receptę, czyli tabletki tych leków przeciwalergicznych bezrecepturowych. Tak? W przypadku astmy to już jest gorsza sytuacja, dlatego że tam wszystkie leki są na receptę. Mhm. Tam nie ma leków bezrecepturowych, a te, które musi przyjąć taki mały pacjent na terenie szkoły, bo się bardzo dusi, to są tak zwane beta-2 mimetyki, czyli leki rozkurczające oskrzela, one powinny być w aptece szkolnej, powinien być personel poinformowany, jak to robić. Zresztą zwykle taki uczeń wie, jak to robić i potrafi sam zainhalować te preparaty, byleby tylko ktoś mu podał ten preparat, tak? Byle on był dostępny i to w miarę szybko. Wspominam o tym dlatego, że wiedza na ten temat jest nam bardzo potrzebna w społeczeństwie, bo to są sytuacje, które się zdarzają nagle poza gabinetami i szpitalami naszymi, a tej pomocy no tak pod ręką się nie ma na co dzień, w związku z czym im lepiej będzie wyedukowane w tym zakresie społeczeństwo, im lepszą świadomość będzie miało, no to oczywiście będzie wiedziało, jak się zachować w tej sytuacji.
Panie profesorze, to przepraszam.
To jest ta intencja ministra zdrowia. Stwórzmy warunki do tego, żeby w takich nagłych sytuacjach była ta pomoc w każdym miejscu.
Panie profesorze, a jak ta pomoc w przypadku wstrząsu anafilaktycznego jest rozwiązana w innych szkołach na świecie, czy też w Europie?
No dla mnie fantastycznym przykładem jest dyrektywa, którą wydał Barack Obama w Stanach Zjednoczonych, którym nakazał, aby w szkole na korytarzach wisiały zdjęcia takich dzieci z napisem: jeżeli John tak wygląda, to i tutaj po lewej stronie, czy po prawej obok takiej tablicy wisi gablotka, w której znajduje się strzykawka z adrenaliną. No i właśnie, i wtedy jest odniesienie, tak? Jeżeli John tak wygląda, to otwórz tą gablotę, czy zbij szybkę, czy cokolwiek, wyciągnij tą adrenalinę i mu podaj, tak? I jest oczywiście narysowany schemat, jak to podać, gdzie to podać. No to jest super rozwiązanie. To nam się marzy, żeby w Polsce tak było, żeby tak prosto można było sięgnąć po ten ratujący lek którym jest adrenalina.
Panie profesorze, to już na sam koniec, zostawiając anafilaksję, a czy my w ogóle jako społeczeństwo potrafimy udzielać pomocy drugiemu człowiekowi? I pytam o to chociażby w kontekście badania CBOS-u, które wskazuje, że 67% Polaków deklaruje, że potrafi udzielać pierwszej pomocy, ale tylko 19% jest pewnych swoich umiejętności w tym zakresie. Więc tak się zastanawiam, głośno oczywiście, ile razy musimy się zetknąć w swoim życiu z daną sytuacją, by nabrać pewności, że na przykład potrafimy tej pomocy udzielić.
A, pani redaktor, my mamy też własne badania w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które potwierdzają ten problem, czyli wyobrażenie o tym, czy ja potrafię udzielić pierwszej pomocy bez ćwiczenia, bez treningu, jest pustą odpowiedzią, nic nie warto. Mhm. Bo ja sobie mogę wyobrazić, że ja jestem tak skłonny do tego, żeby udzielić. Mam chęć, zrobię to, ale czy mam umiejętności? No i dlatego my staramy się edukować wszystkich, którzy do tego się nadają, tak, którzy chcą się edukować. Także i w szkołach robiliśmy takie szkolenia, trzeba było mieć tą apteczkę harcerską i tak dalej. Ja sobie wyobrażam, że tak być powinno, szczególnie tam, gdzie jakaś klasa wybiera się na wycieczkę, prawda, czy jakaś większa grupa, no to jednak przynajmniej jedna osoba powinna mieć sprawdzone te kompetencje. Co to znaczy? Nie tylko przejść szkolenie, ale w ramach tego szkolenia powinna zweryfikować, czy faktycznie potrafi. To pod okiem oczywiście jakiegoś instruktora w cudzysłowie, bo to może być pielęgniarka, to może być ratownik. Najlepiej się na tym ratownicy znają. Może być oczywiście też lekarz, żeby powiedział takiemu młodemu człowiekowi, czy nauczycielowi, opiekunowi, a najlepiej wszystkim, którzy jadą na tą wycieczkę, jak się należy zachować, tak?
Czyli ćwiczyć, panie profesorze, przy każdej nadarzającej się okazji.
No ja nie wiem, czy pani redaktor sobie zdaje sprawę, że najważniejszą rzeczą przy niesieniu pierwszej pomocy jest pomoc drugiej osoby dla tej, która niesie pierwszą pomoc, czyli powinny działać we dwójkę. Mhm. To jest pierwsze wyzwanie, tak? Poprosić kogoś o wsparcie. To wsparcie między innymi polega na tym, żeby wezwać profesjonalną obsługę, tak? Czyli zadzwonić po pogotowie. No bo jedna osoba tego wszystkiego naraz nie zrobi, tak? Nie będzie reanimowała osoby, która ma zatrzymany oddech i zatrzymaną akcję serca, jednocześnie dzwoniła, prawda, bez narażenia tego pacjenta na to, że zbyt długie niepodjęcie reakcji reanimacyjnej skończy się śmiercią mózgową. Więc tu partnerstwo jest tu niezwykle ważne.
Wezwanie pomocy, czyli chociażby wykonanie telefonu pod numer 112 jest naszym obowiązkiem. Panie profesorze, mam jeszcze całe mnóstwo pytań, ale niestety czas nas goni, więc musimy kończyć dzisiaj. Ale pięknie dziękuję za rozmowę i za udział w popołudniowej audycji. Profesor Bolesław Samoliński, alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gościem popołudniowego programu. Tak, panie profesorze?
Dziękuję, ja też serdecznie dziękuję, że państwo podjęliście ten temat. Bardzo nam na nim zależy.
Bardzo się cieszę w takim razie. Nam też oczywiście i zawsze staramy się podejmować takie kwestie, które budzą wątpliwości, budzą obawy. Bardzo też dziękuję panu profesorowi, że zgodził się pan na rozmowę właśnie w tym temacie. Panie profesorze, w takim razie do usłyszenia z pewnością za jakiś czas. A ja przekazuję Michałowi głos.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Ja oczywiście od razu głos oddaję naszym słuchaczom i patronom. Pan Tomasz wspomina czasy, kiedy w każdej szkole była pielęgniarka i rozważania, jakie dziś prowadzimy, w ogóle nie miałyby miejsca. Pani Dorota opisuje historię swojego wstrząsu anafilaktycznego. Skończyło się dobrze, bo wstrząs pojawił się w szpitalu. The Doobie Brothers za chwilę 18:00.